Dzień dobry, a dziś gośćmi Radia Rodzina dr Aneta Kazanecka, Soft Power Academy oraz trenerzy tej akademii dr Wojciech Kazanecki i Mateusz Błaszczyk, eksperci z budowania odporności, panowie pełniący terytorialną służbę wojskową w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej.
Dzień dobry.
Ta informacja o tych Wojskach Obrony Terytorialnej jest tutaj dla mnie ważna i do tego, że jesteście ekspertami z budowania odporności, bo tutaj zwracam się do pani doktor. Jeszcze nie tak dawno firmy szkoleniowe, jaką jest Soft Power Academy, przygotowując swoją ofertę, raczej skupiały się na różnej tematyce, ale chyba obronność, bezpieczeństwo nie było tam priorytetem. To była domena pasjonatów, nie wiem, militariów, miłośników wojska. Tymczasem z tego, co się zdążyłem zorientować, to ten temat dzisiaj dominuje, jeśli chodzi o szkolenia, które przeprowadzacie w różnych miejscach.
Tak, to prawda. Analizując ofertę różnych firm szkoleniowych, rzeczywiście trudno jest dostrzec taką, którą ma Soft Power Academy. I uważamy, że to jest teraz bardzo ważne i potrzebne. Jesteśmy w trakcie realizacji szkoleń dla mieszkańców Oleśnicy. Zrealizowaliśmy już projekt dla mieszkańców gminy Miękinia. To okazało się bardzo potrzebne. Te spotkania z tymi mieszkańcami pokazały, jak bardzo ważne jest budowanie odporności społecznej.
Kto przychodzi na takie spotkania?
Przychodzą różne grupy odbiorców. Od dzieci, młodzieży, po ludzi w średnim wieku, po seniorów. Także grupa docelowa to w zasadzie każdy z nas. Osoby, którym zależy na tym, żeby świadomie przygotowywać siebie, swoich bliskich, swoją rodzinę na różne sytuacje, na różne kryzysy, które mogą się pojawić, wystąpić i my to robimy. To, co jest ważne dla nas w Soft Power Academy, to to, że to nie jest tylko teoria. My uczymy na realnych przykładach, praktycznych scenariuszach, ćwiczeniach. Uczymy o tym, jak przygotować się na różne sytuacje, jak zarządzać stresem, emocjami, które mogą się pojawić w takich sytuacjach, jak przygotować siebie, swoją rodzinę, jak współpracować lokalnie, jak współpracować z sąsiadami. To są bardzo ważne i potrzebne rzeczy.
Pani doktor mówi o tym przygotowaniu siebie i swojej rodziny. Panowie, wojna czy jakieś zagrożenie bezpieczeństwa, to się mówi, to jest domena mężczyzn. To mężczyźni mają teraz zadbać o to bezpieczeństwo swoich najbliższych. No, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, bo ja wiem, że są takie rodziny i kobiety, gdzie one przejmują tę rolę dominującą. Macie naprawdę takie poczucie, że to jest ważne, żeby wszyscy, bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą, przeszkolili się i wzięli udział w tego rodzaju inicjatywach, które proponujecie.
To jedno z takich fundamentalnych przesłań naszych szkoleń. My je adresujemy do wszystkich, również do kobiet też i upatrując w nich bardzo ważny filar odporności społecznej. Tak naprawdę te czasy kryzysów, o których mówimy, one mogą się charakteryzować tym, że pewne ogniwo tej naszej rodziny odpadnie, czyli na przykład ten mężczyzna w domu zostanie chociażby zmobilizowany lub nie będzie z jakiegokolwiek innego powodu, więc my adresujemy tą naszą bardzo praktyczną, bardzo prostą tak naprawdę wiedzę również paniom, a być może powiedziałbym, że nawet przede wszystkim tym właśnie elementom społeczeństwa, które są mniej jakby przygotowane.
No dobrze, Mateusz, ale to domyślam się, nie uczycie, przepraszam bardzo, kobiet posługiwania się bronią na tych szkoleniach. No to co im mówicie?
Mówimy o znacznie prostszych elementach, jak przygotowanie swojego domu, przygotowanie swoich dzieci, przygotowanie takich aspektów, które zapewnią tej pani, chociaż nie chciałbym tego wiązać, bo to równie dobrze może być mężczyzna, temu obywatelowi.
Którego żona na przykład będzie w szpitalu na dyżurze i też nie będzie
dokładnie,
mogła przyjść.
Dokładnie tak. Pozwoli zapewnić ten minimalny komfort i przetrwanie w jakiejś tej sytuacji kryzysu.
Rozmawiam z wami i mówicie właśnie cały czas o sytuacjach kryzysowych. Tak mnie poprawiacie, żebym nie mówił o przeszkoleniu wojskowym, żebym nie mówił o wojnie, o obronności, raczej o tym, żeby zadbać o siebie, tak jak powiedziałeś, w sytuacji kryzysu, czyli w sytuacji zagrożenia naszego jakiegoś życia, zdrowia, niekoniecznie związanym z wydarzeniami militarnymi. No, przepraszam, ale jeżeli moje życie albo zdrowie jest zagrożone, albo drugiego człowieka, to ja wiem, że ja mam wykręcić numer 112 na swojej komórce, wezwać służby i one mi pomogą.
I tu właśnie w grę wchodzi sytuacja, w której ten standard, do którego jest pan redaktor przyzwyczajony, przestaje działać. On przestał działać w czasie powodzi, on przestał działać w czasie blackoutu w Hiszpanii, on przestanie potencjalnie działać w sytuacji, w której nie będzie prądu, w której sieci energetyczne będą sparaliżowane, w której ktoś odetnie dostęp do internetu, czy to będzie atak hakerski, czy to będzie działanie obcych sił. Nam zależy na pokazaniu ludziom, że konsekwencją zdarzeń losowych lub celowych, w tym momencie jest to obojętne, ale konsekwencje tych zdarzeń dotkną każdego człowieka. I to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ta strefa komfortu, że telefon działa, że jest internet.
Włączam światło i się świeci.
Dokładnie. Wszystko, tak? Tego, że co zrobić, gdy tego czasowo nie ma. I w tym momencie, jeżeli nie mam kompletnie żadnego pomysłu, co z tej sytuacji zrobić, mogę niestety ulec panice, mogę być obciążeniem, a nie wsparciem dla swoich bliskich, mogę być źródłem problemu. A my chcemy, żeby każdy człowiek, jako obywatel, jako mieszkaniec Dolnego Śląska, czuł się odpowiedzialny za siebie i za ludzi, których ma wokół siebie.
I potrafił się w tej sytuacji odnaleźć.
I potrafił się w tej sytuacji odnaleźć, wierząc i ufając temu, że system państwowy, system władz samorządowych zadziała właściwie, bo on zadziała. Spokojnie. Natomiast jak każda maszyna, jak każdy mechanizm zadziała z pewnym opóźnieniem. I teraz ten moment między niedziałaniem systemu w wyniku jakiejś sytuacji kryzysowej, a przejściem systemu w tryb awaryjny, w którym będziemy wspierani przez układ, który będzie działał na naszą korzyść, ten moment tej pauzy, tego zacięcia się systemu, to wtedy jesteśmy zdani na siebie. I do tego trzeba się przygotować.
Dobra, ja wiem, że nie jesteśmy w stanie w czasie tego krótkiego spotkania powiedzieć tego wszystkiego, co mówicie na szkoleniach, które trwają o wiele dłużej. No to taki, przepraszam bardzo, teleturniej dla wam zrobię. Najpierw poproszę o odpowiedź Mateusza, a potem Wojtka, przy czym Wojtek nie będzie mógł powtórzyć tego, co powiedział Mateusz. Trzy najważniejsze rzeczy, na które trzeba się przygotować, które powinny być jakby naszym takim, to mówimy, języczkiem uwagi, tym, nad czym się zatrzymujemy. Trzy rzeczy, które byś dzisiaj powiedział ludziom, sprawdźcie wokół siebie, zobaczcie, czy one są rzeczywiście w waszych domach, czy są przygotowane.
Woda.
Czyli zapas wody.
Woda, łączność i termika, czyli myślę tutaj o zapewnieniu sobie ciepła. Woda, łączność, ciepło.
Trzy rzeczy, Wojtek. Nie możesz powtórzyć, bo będzie taki dźwięk się pojawi.
Plan, czyli przemyślane, co zrobić. Komunikacja z rodziną wewnątrz, zapewnienie sobie informacji o tym, co robić z bliskimi, do których możemy nie mieć kontaktu. Edukacja, zapewnienie sobie wiedzy z podręcznika do spraw bezpieczeństwa rządowego, przeczytanie tego, co o czym pisze prasa lokalna, o czym mówią media. I sprawdzanie rzetelności do informacji.
O właśnie, rzetelne, bo powiedziałeś o tym sprawdzaniu informacji, czy czytaniu tego, co mówią media, co mówi prasa. Przepraszam, ja dzisiaj swoim rodzicom powtarzam, że nie wierzcie w to wszystko, co piszą, czy co mówią w internecie, bo dzisiaj w internecie każdy może nagrać filmik, wrzucić i bardzo często jest tak, że jedne opinie przeczą innym opiniom. Jedni krytykują ten podręcznik RCB, inni mówią, że on jest rewelacyjny, jedni mówią, że plecak ewakuacyjny musi mieć 60 litrów, inni, że powinien być mniejszy. Komu mamy w tym wszystkim wierzyć? Komu mamy ufać? Kogo mamy słuchać?
To ja pozwolę sobie tu odpowiedzieć, bo ja akurat na każdym kroku i tak staram się mówić, promuję ten poradnik, który jest wydany. Być może moglibyśmy w gronie ekspertów rozmawiać, czy jakieś jego aspekty mogły być lepsze. To nie ma w tej chwili znaczenia. On ma kilka cech, które powodują, że należy go promować. Nawet otwarcie mówić, że jest to bardzo dobre narzędzie. Jest przede wszystkim wiarygodny. Jest wydany, podpisało się pod nim Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji. On jest naprawdę uwiarygodniony. On jest kompleksowy. On zawiera te elementy, których tutaj były wspomniane, czyli elementy planowania, realizacji, sprawdzenia. On jest naprawdę spójny. Także ja bym tutaj zdecydowanie promował to źródło jako bardzo dobre i wiarygodne.
I to jest jedna strona monety, a druga strona monety to jest dopasowanie czy skontekstualizowanie tego źródła do naszej sytuacji. Czyli jeżeli jesteśmy w sytuacji lokalnego miasta, miasteczka, wsi na terenie Dolnego Śląska, z jednej strony mamy oficjalną komunikację ze strony czynników rządowych i to jest prawda. Z drugiej strony w sytuacji ewentualnego wystąpienia sytuacji niestandardowej, nadzwyczajnej, to władze lokalne, samorządowe, szczebla gminy, szczebla powiatu będą mówiły nam, co, jak się dzieje, jak reagować, jak się przygotować. I tego się trzymamy.
Wśród tych trzech rzeczy, Mateusz, powiedziałeś woda, łączność termika, zapewnienie sobie źródła ciepła. To znaczy, co konkretnie teraz mamy zrobić? Takie, rozwińmy to, bo to się łatwo mówi, że no dobra, wodę mogę sobie kupić, tak? Zapas wody mogę sobie kupić. Nie wiem, ile tych zgrzewek powinno być na jedną osobę czy na rodzinę, no ale jeśli chodzi o tą łączność i termikę, zapewnienie sobie ciepła, na przykład, jak Wojtek powiedział, w momencie blackoutu, kiedy nie działa nam prąd, a mamy tylko i wyłącznie ogrzewanie elektryczne.
Mhm. Tak jak mówisz, woda jest relatywnie prosta. Tu prosty wzór do przeliczenia, 3 litry na głowę, na dobę i zgodnie z tym wzorem powinniśmy sobie taki 3-dniowy zapas zapewnić. Mówiąc łączność, miałem na myśli to, żebyśmy mieli możliwość odbierania wiarygodnych komunikatów, żebyśmy nie pozostali tylko na tym, co się mówi, czyli po prostu radio. Radio, które ustawimy na chociażby Radio Rodzina lub inne lokalne radio, gdzie będziemy dostawali wiarygodne komunikaty.
Odbiornik radiowy, rozumiem, nie w internecie, czy nie w komórce.
Dokładnie. Tak, tu się musimy troszeczkę zrobić krok wstecz i po prostu zaopatrzyć się w normalne, oldschoolowe radyjko na baterię lub na korbkę z własną prądniczką, dokładnie tak, ustawić na lokalną częstotliwość i słuchać komunikatów. A ostatni element, on jest najbardziej rozbudowany, bo tutaj mówimy od zapewnienia sobie dostępu do ciepłej odzieży. Tak wiem, dzisiaj tutaj wydaje nam się to być banalne, ale może być sytuacji, w której nie będzie to takie oczywiste. Chociaż wbrew pozorom w sytuacjach kryzysowych odzież jest generalnie łatwo dostępna. Ale śpiwór, no i to, jeżeli jesteśmy w mieszkaniu, no to alternatywne sposoby ogrzewania. Mam tu na myśli, czy jakieś różnego rodzaju piecyki gazowe, czy na przykład na diesla, bo tutaj tych rozwiązań jest całkiem sporo.
Pani doktor, zwracam się do dr Anety Kazaneckiej i Soft Power Academy. Jak rozmawiać o tych kwestiach z dziećmi i młodzieżą? No bo to nie jest proste chyba najmłodszym wytłumaczyć, że przygotowujemy się do jakiegoś zagrożenia. One nie chciałyby raczej słuchać o czym, że coś może im grozić.
To prawda. I podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki miałam możliwość przeprowadzenia takich zajęć z uczniami szkół podstawowych i licealistami. I rzeczywiście mieli bardzo dużo pytań. I też takich pytań, czy na pewno potrzeba jest takiego przygotowania, jak ja mogę się zachować, co mogę zrobić, co świadczy o tym, że rzeczywiście do dzieci, do młodzieży też trzeba wyjść z takimi informacjami, bo one tego potrzebują. Rozmawiać prosto. Przekaz prosty, konkretny, na przykładach, tak żeby młodzież, dzieci mogły zrozumieć, dlaczego pewne działania musimy podjąć. Czyli w momencie, w którym mówimy o tym, że na różne sytuacje kryzysowe, które mogą się pojawić, typu powódź na przykład, albo ten blackout, bądź przygotowany, tak? Miejcie swoje plecaczki spakowane, miejcie powerbanki. Dzieci są bardzo cyfrowe. Telefon to jest dla nich normalność, ale czy macie powerbanki? No i najczęściej, jak zapytałam, ile osób na sali ma powerbanka, no to wszyscy prawie podnieśli rękę, że mają. A czy jest naładowany? No to już 2 osoby podniosły na 80 osób na sali. Podniosły rękę, czyli jest ważne, żeby też powiedzieć, po co może być ten powerbank, że my go potrzebujemy w sytuacji takiej, gdzie musimy się przemieszczać. Nie mamy dostępu do prądu, nie ma jak tego telefonu naładować elektrycznie. Więc powerbank, też informacje o tym, żeby zatroszczyć się o młodsze rodzeństwo. O to, żeby bratu czy siostrze dać opaskę z numerem telefonu. Możemy napisać też na ręce dziecku, tak? Numer telefonu na wypadek, gdyby się rozdzielili. No i też informacja, zatroszcz się o swoich dziadków. O to, czy mają leki, czy mają swój plecaczek spakowany. Także to są wszystko bardzo ważne rzeczy i warto uczyć też dzieci, jak sobie z tym poradzić, dlaczego to jest istotne i właśnie na takich przykładach pokazywać. Też na tych zajęciach rozpakowywaliśmy ten plecak, zadawałam pytania, co do niego spakować, odpowiedzi były różne. Młodsze dzieci oczywiście wskazywały swoje pluszaki, zabawki. To też jest ważne, żeby miały taką swoją rzecz, tą swoją przytulankę, bo to też im zapewni poczucie bezpieczeństwa.
Czyli rozumiem z tego, co pani mówi, nie unikamy tego tematu. Czy nie oszukujemy dzieci, nie mówimy im, słuchajcie, nie macie się czego bać, naprawdę wszystko jest wspaniale, cudownie, rewelacyjnie. Raczej rozmawiamy z nimi o tym bardzo poważnie.
Rozmawiamy poważnie, pokazujemy przykłady, co można zrobić, jak sobie poradzić. I to jest ważne, bo Musimy być przygotowani na różne scenariusze. Oczywiście nie należy nikogo straszyć, absolutnie nie, i to nie jest naszym celem. Natomiast chcielibyśmy budować taką społeczną odpowiedzialność, odporność, bo tego wymagają obecny czas.
Nasz czas dobiega końca, niestety. Natomiast chciałem jeszcze zapytać o te plecaki ewakuacyjne. Ja wiem, że można o nich mówić dużo, ale wiem też, że w wielu sieciach sklepów pojawiły się takie gotowe plecaki. One często kosztują ponad 1000 zł. Już nie mówiąc o tym, że wiele z nich jest w kolorach moro, takich wojskowych. Panowie, wasze doświadczenie. Warto kupić taki plecak i czy warto rzeczywiście, że on musi być w tych takich wojskowych kolorach, bo się wtedy czujemy tak pewniej?
Odpowiem na tą prostszą część. Nie, absolutnie nie powinien być w wojskowych kolorach. Proszę tutaj słuchaczy, żeby unikać moro maskujących zielonych plecaków. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, po co mi ten plecak będzie. Ja będę cywilem, który gdzieś tam się przemieszcza. Ja chcę, żeby z daleka było widać, że jestem cywilem. On musi być bardzo wyrazisty, widziany z daleka. Ja chcę, żeby on mnie identyfikował, a nie kamuflował.
I najlepiej, żeby zawierał te elementy, które ja sam spakuję. One nie muszą być idealne, nie muszą być świecące i drogie. Ale jeżeli są moje, jeżeli ja wiem, co do tego plecaka włożyłem, wiem, jak tego użyć, to będę umiał z tego w właściwy sposób skorzystać, kiedy przyjdzie na to czas. I tyle.
A co do tego plecaka włożyć, to dowiedzą się ludzie między innymi na szkoleniach, które prowadzicie jako Soft Power Academy. Z tego co wiem, to jest też doskonale opisane w podręczniku Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, do którego także wszystkich odsyłamy, ponieważ warto się z nim zapoznać. Bardzo wam dziękuję. Myślę, że po tej rozmowie czujemy się trochę bezpieczniej, a mam nadzieję, że na pewno bardziej świadomi tego, w jakim sposób powinniśmy się przygotować na różne sytuacje kryzysowe, które przecież w życiu mogą się zdarzyć. Doktor Aneta Kazanecka, Soft Power Academy oraz trenerzy tej Akademii, doktor Wojciech Kazanecki i Mateusz Błaszczyk byli dzisiaj gośćmi Radia Rodzina. Dobrego i bezpiecznego dnia wszystkim życzymy.
Dziękujemy.
Dziękujemy, życzymy również.